Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek.
Słuchaczki, drodzy słuchacze i drugie osoby słuchające. I witam też serdecznie moje dwie gościnie dzisiaj, czyli Magdę Malinowską i Weronikę Dąbrowicz.
Hej.
Dzień dobry.
Cześć dziewczyny. Słuchajcie, dla mnie ten odcinek jest mega ważny i też może dlatego troszeczkę się stresuję dzisiaj, bo od dawna chodzi za nami odcinek o ruchu pracowniczym, o ruchu robotniczym, o prawach pracowniczych i o ruchu związkowym i o tym, że pod wieloma względami idee ruchu związkowego i idee feminizmu są spójne, są wspólne, są takie same, bazują na tych samych założeniach. I do tej rozmowy bardzo chciałam zaprosić właśnie osoby, które się tym głównie zajmują. Doświadczone działaczki ruchu związkowego. Więc dlatego jest z nami Magda Malinowska z Poznania, która jest jedną z inicjatorek Socjalnego Kongresu Kobiet i obecną koordynatorką w naszym związku zawodowym, czyli w inicjatywie pracowniczej, koordynatorką do spraw kobiet. I jest też z nami Weronika Dąbrowicz, która tę funkcję właśnie koordynatorki do spraw kobiet pełniła przez kilka lat wcześniej i też organizowała Socjalny Kongres Kobiet i działa w Łódzkim Kole Młodych i w Łódzkim Związku...
W Łódzkim Stowarzyszeniu Lokatorów.
Dziękuję, w Łódzkim Stowarzyszeniu Lokatorów. Czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, po co są związki zawodowe, o tym, co to jest Socjalny Kongres Kobiet i o prawach kobiet w świetle praw pracowniczych i też właśnie o prawach lokatorskich, bo to są takie podstawowe prawa, których wciąż nam niestety brakuje. Więc chciałabym zacząć od takiego pytania, może oczywistego, a może wcale nie. Czyli Magdo, czy mogłabyś nam powiedzieć, dlaczego warto założyć związek zawodowy w swoim miejscu pracy?
To jest pytanie rzeka. Ja mogę bardzo długo na nie odpowiadać, ale zawsze, kiedy ktoś się mnie o to pyta, przede wszystkim rodzi się we mnie taka myśl, że dlatego, że większość z nas jest pracownikami. I to jest ta organizacja, o którą przez ostatnie setki lat walczyli robotnicy, no żeby reprezentowała ich prawa. Nas, jako pracowników w Polsce, mówimy tylko o Polsce, w zeszłym roku, na koniec zeszłego roku było 15 milionów. Jednocześnie zarejestrowanych przedsiębiorców, znaczy osób, które zostały uznane za przedsiębiorców, 2 miliony. To jest taka skala. Mhm. Znaczy to jest 90% osób, które wykonują, sprzedają swoją siłą robocze na rynku pracy. W tym są też osoby, które pracują na umowę zlecenie, umowę o dzieło, ale generalnie pracownicy. My, jako ta 90%, jako ta większość, powinniśmy decydować o rzeczywistości dookoła nas. A tak się z jakiegoś powodu nie dzieje. Znaczy czasami mamy te mityczne 1%, który decyduje o wszystkim, o tym, jak żyje te 99%. To są po prostu realne liczby i to są rzeczy, z którymi się zderzamy tak naprawdę na co dzień. Jest tak, że oczywiście przedsiębiorcy, pracodawcy, to jest często bardzo duży kapitał, zdają sobie z tego sprawę, że my jesteśmy olbrzymią masą i starają się w nas na różne sposoby dzielić. To są budowanie hierarchii między, ze względu na narodowość, między lokalnymi pracownikami a migrantami, między kobietami a mężczyznami, także różnice w zatrudnieniu, zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowe, outsourcing i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i jakby związek zawodowy jest tym momentem, w którym my możemy się wszyscy spotkać i powiedzieć: to my teraz chcemy decydować o tym, jak żyjemy i w jakich warunkach pracujemy. Dlatego, że to w pracy spędzamy większą część naszego życia.
Tak.
Większą. I każą nam, to znaczy mówi się dużo o tym, że jako świadomi obywatele, obywatelki powinniśmy brać udział w wyborach, czy to samorządowych, czy to do Parlamentu Europejskiego, czy też w wyborach ogólnopolskich. A tak naprawdę to i na nasze życie największy wpływ ma to, co się dzieje na naszym zakładzie pracy. W naszym zakładzie pracy, bo tam głównie przebywamy i tam realizujemy się jako jednostki publiczne. No bo ile, jak często, ja akurat pracuję w Amazonie i jeżeli sobie pomyślę, zapytam ludzi na przykład, jak często oni jeżdżą do miast, biorą udział w jakichś teatrach, spotkaniach, czy nawet protestach, w ogóle realizują siebie jako jakieś społeczne jednostki w przestrzeni publicznej, miejskiej, już nie mówiąc w ogóle o parlamencie, realizowane w parlamencie.
Tak, czy media, czy coś.
No to to są jakieś jednostkowe przypadki, a jednak w ciągu tygodnia większą część naszego czasu jesteśmy właśnie w zakładzie pracy. I Związek Zawodowy jest organizacją, która o tą demokrację w zakładzie pracy może walczyć. Ma do tego najlepsze narzędzia. Przy czym to nie jest tak, że Związek Zawodowy jest jedyną taką organizacją. Jeśli założymy związki zawodowe, no to nagle wydarzy się wielka rewolucja. Związki zawodowe też mają swoje ograniczenia. Są takie sektory, w których lepiej tych związków jakoś inaczej można, lepiej się inaczej organizować, na przykład informalnie niż związki. Grunt to to, żeby pracownicy byli ze sobą solidarni, budowali między sobą relacje, wchodzili ze sobą w te stosunki, nie traktowali się tylko jak zło konieczne, które się w tej pracy spotyka, a myśląc, że dobra, jak ja będę teraz pod butem szefa i będę realizował wszystko, co on mi każe i nie będę w ogóle się upominał o swoje prawa czy o swoje interesy, to na pewno mnie awansują, czy coś się wydarzy takiego, że moje życie się zmieni. Bo się nie zmieni. Zmieni się wtedy, kiedy będziemy budować te więzy solidarności z osobami, które są obok nas, z innymi pracownikami, pracownicami. No i oczywiście, jeśli chodzi o związek zawodowy, no to mamy określone prawa, możemy ingerować w organizację pracy poprzez społeczną inspekcję pracy, poprzez jakieś audyty kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Możemy kontrolować wypłacanie wynagrodzeń, czy też negocjować, znaczy pracodawca musi z nami ustalać treść regulaminów pracy czy wynagradzania. Mamy wpływ na fundusz socjalny, mamy ustawę o związkach zawodowych, mamy kodeks pracy, który przewiduje udział związku zawodowego w danych kwestiach związanych z organizacją pracy. Każdy, kto chce jakoś zadbać o swój interes, pierwsze co powinien zrobić, to założyć, dołączyć do związku zawodowego. Oczywiście są różne związki zawodowe, ale mimo wszystko chyba
lepiej być w jakimś niż tak, nie być żadnym. No,
tak, zdecydowanie tak. I ewentualnie, jeżeli ten związek nie spełnia naszych oczekiwań, naciskać na niego od dołu, żeby te oczekiwania zaczął spełniać. Ja tylko chcę jeszcze na koniec tego punktu powiedzieć jedną rzecz, że my też w trakcie naszego życia podejmujemy indywidualne decyzje dotyczące naszego rozwoju, pracy, kariery, naszej rodziny, bliskich. I to jest jak najbardziej w porządku. Ale podejmując te indywidualne decyzje, my nie jesteśmy w stanie często przekroczyć pewnych strukturalnych ograniczeń. Na te nasze decyzje, te ograniczenia są nałożone. I my indywidualnie nie jesteśmy w stanie z nimi walczyć. Może są jakieś wybitne jednostki, które czasami wzbiją się na wyżyny swoich możliwości i je przekroczą. Ale inne zderzą się, masy ludzi zderzą się z murem po prostu strukturalnych ograniczeń. Najczęściej polegających na po prostu ograniczeniach finansowych. Tak. I tylko właśnie jako ta masa, tylko działając wspólnie, jesteśmy w stanie budować inną rzeczywistość, w których realizacja naszych indywidualnych marzeń, indywidualnych zamierzeń i poprawa jakości życia, też nasza indywidualna, będzie możliwa i łatwiejsza. Dlatego tak bardzo zachęcamy do tego, żeby wstępować do związków zawodowych, które mogą się nam czasami kojarzyć z przysłowiowym brzuchatym, wąsatym facetem.
Tak, nawet trudną historię w Polsce, tak, to prawda. No,
chyba nawet nie tylko w Polsce, tylko globalnie. I teraz na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy taką sytuację, że wielkie korporacje wynajmowane przez biznes, żeby zwalczać związki zawodowe i walczyć w ogóle z tą ideą powołania związków zawodowych przez pracowników, zwołują pracowników i pracownice, też często właśnie kobiety i mniejszości seksualne, zwołują je na spotkania i mówią im tam, żeby nie powoływać tego związku, bo związki zawodowe to są seksiści, to są biali macho mężczyźni i oni będą mieli same problemy, będzie przemoc, czyli wykorzystują ten język równościowy do tego, żeby w ogóle zmieść tą ideę założenia związku zawodowego z powierzchni ziemi. Mhm. Oczywiście na tym tracimy wszyscy. Wszyscy tracimy, przede wszystkim pracownice tych zakładów. Tak się wydarzyło na przykład w takiej wegańskiej knajpie ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Taki przypadek ten był opisywany w mediach, dlatego akurat o nim mówię, że z uwagi na tą kwestię równościową, w obawie przed białymi seksistami ze związków zawodowych, ostatecznie pracownicy odstąpili od tego, od tego pomysłu.
Okay. Czyli tak. Klasyczne obrzydzanie idei po to, żeby nie stworzył się ruch, żeby nie stworzyła się grupa, bo grupa zawsze będzie silniejsza.
Dokładnie tak.
Jakbym miała tak pokrótce podsumować twoją wypowiedź, to powiedziałabym, że warto założyć związek zawodowy lub do niego przyłączyć się, dlatego że, żeby mieć większą świadomość naszych praw, bo tak jak mówisz, mamy kodeks pracy i mamy ustawę o związkach zawodowych, ale no nie oszukujmy się, nie każdy z nas przeczytał te ustawy od deski do deski. Mamy jakąś wiedzę o tym, jakie prawa właśnie, czy fundusz socjalny, czy jakie prawa nam przysługują. Dużo wiemy o urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich, dużo wiemy o L4, bo chorujemy. Wiemy, że mamy prawo do urlopu, do wypoczynku. Ale jest też szereg innych jakby praw, które możemy się ubiegać, o które możemy walczyć i których po prostu musimy pilnować, żeby nie dać się oszukać. I myślę też, że założenie związku zawodowego czy przystąpienie już do istniejącego jakby zawsze wpływa dla nas na taką większą przejrzystość tego, jak ta nasza praca jest organizowana. Więc to, co mówiłaś, że regulaminy pracy, właśnie to, co, bo w nich są zawarte nasze obowiązki i jakby nasze przywileje. Czyli warto po prostu wiedzieć, jak ta praca jest zorganizowana w naszym miejscu pracy i warto jakby to wiedzieć po to, żeby móc ją ulepszać, bo to są wszystko reguły, które można negocjować i które po prostu mogą stwarzać dla nas lepsze warunki życia.
Tak. Podając jeszcze na koniec dwa takie bardzo konkretne przykłady. Bez związku zawodowego u nas w Amazonie nie udałoby się wprowadzić zmiany dla rodziców z dziećmi. Bez związku zawodowego mielibyśmy zupełnie gorszą zasadę wypłacania pensji. Udało się nam powstrzymać bardzo negatywne zmiany tylko dzięki temu, że funkcjonuje u nas związek zawodowy. Bez związków zawodowych w żłobkach poznańskich najprawdopodobniej żłobki byłyby sprywatyzowane, nie miałyby też kuchni. Także no, związki zawodowe robią dużo pożytecznych rzeczy i na samym zakładzie pracy. Dzięki nim wpływamy, my pracownicy wpływamy na organizację pracy. Poprzez związki zawodowe, ale wpływają też na przykład całą sferę publiczną, instytucje publiczne. I te związki, które funkcjonują w instytucjach publicznych, nie tylko polepszają warunki pracy w tych instytucjach, ale też dbają o te instytucje. Na przykład, żeby pozostały nadal publiczne i dostępne dla jak najszerszej grupy mieszkańców.
Jakość usług tych miejsc pracy też wzrasta.
Dokładnie.
Okej.
Okay. Jakbym ja mogła jeszcze do tego coś dodać, bo tu jest też właśnie ten ciekawy wątek, co Magda poruszyła właśnie na temat tego seksizmu. I ja mam na przykład trochę inne doświadczenie w tym aspekcie, bo rzeczywiście będąc w jakiejś i właśnie w związku zawodowym, ale też w stowarzyszeniu lokatorskim, bym powiedziała, że w pewnym sensie te obawy nie są też zupełnie nieuzasadnione, bo jako kobiety też często właśnie w takich organizacjach musimy walczyć o swoją pozycję i uznanie naszej wiedzy i doświadczeń. To jest rzecz trudna, ale z drugiej strony, chociaż właśnie te związki zawodowe są najczęściej kojarzone właśnie z tym białym mężczyzną z wąsem, to mimo wszystko w Polsce więcej jest uzwiązkowionych kobiet. I szczególnie w takich obszarach właśnie związanych, nie wiem, z opieką czy z edukacją. I dodałabym też do słów Magdy Teo, że innym powodem według mnie też najważniejszym z perspektywy kobiet jest to, że nie da się jakby w cudzysłowie w nieskończoność zmieniać miejsca pracy, bo to jest też częsty argument i my też często wchodzimy jakby w taką kontrargumentację wobec niego, że nie da się w nieskończoność zmieniać właśnie tej pracy, tego zawodu, bo najczęściej jest tak, że jak mamy dany sektor, daną branżę, to te patologie i problemy, one się powtarzają tak naprawdę na każdym zakładzie pracy, w każdym miejscu pracy i tym bardziej jest to w tych obszarach sfeminizowanych, które są no, z reguły gorzej opłacane.
Mm-hmm.
Tak? No bo ja tutaj mam przygotowane trzy rzeczy liczbowe, więc tak, ale to jest akurat ważna statystyka. Tak, statystyka. Kocham statystykę. Że właśnie z 2018 roku GUS mówił o tym, że w sektorach publicznych, czyli tutaj zakładamy właśnie te między innymi pracę opiekuńczą.
Tak. Żłobki, przedszkole.
Tak, tak, ale też na przykład właśnie asystencję osobistą, pielęgniarstwo i tak dalej. Pracuje ponad 33% wśród wszystkich pracujących kobiet, a tylko 16% mężczyzn. I tą dysproporcję widać, bo te obszary, te branże zazwyczaj albo dostają wolniej te podwyżki, nagrodzenia te, brakuje mi słowa, waloryzacje, albo nie dostamy jej wcale w danym okresie, więc to też w tym aspekcie jest ważne, bo szczególnie u kobiet po prostu ta zmiana najpewniej i tak nie nadejdzie na lepsze. To będzie takie błędne koło, ciągle zataczanie
się. Gonienie za minimalną.
Tak. Więc to bym dodała po prostu.
Jasne.
Do tego.
A czy mogłabyś teraz opowiedzieć trochę więcej o tym, co jeszcze robi inicjatywa pracownicza? Bo oprócz tego, że oczywiście powstaje bardzo wiele komisji i nasz związek zawodowy bardzo szybko się rozrasta. W różnych branżach też. Nie tylko właśnie w tych branżach, które już wspomniałyśmy, czyli w branży powiedzmy opiekuńczej, czy w edukacji, bo mamy też dużo nauczycieli zrzeszonych, ale w ogóle w przemyśle jest bardzo dużo komisji u nas, coraz więcej też w sektorze IT, ale oprócz tego, co w ogóle warto jeszcze może do tego dodać, że ta różnorodność też tych miejsc pracy, gdzie powstają komisje inicjatywy pracowniczej, daje nam taki ogląd trochę całościowy w ogóle problemów pracowniczych, ale oprócz tego, co bardzo mnie cieszy w ogóle i co było widać na zjeździe krajowym, jest bardzo dużo młodych osób zrzeszonych w naszym związku zawodowym i powstają koła młodych. No i właśnie to jest taka charakterystyka też naszego związku zawodowego, że jest on dosyć blisko ruchu lokatorskiego. I czy ty byś mogła teraz, Weronika, trochę więcej opowiedzieć o tym, czym się zajmują jakby te dwa obszary?
Tak, to jest też bardzo obszerne pytanie, na które mogłabym bardzo dużo mówić, ale może zacznę od tych kół młodych, bo to jest rzeczywiście jakaś taki rozwój właśnie tego związku, który nastąpił, czyli ci młodzi, którzy na początku byli gdzieś wokół tej inicjatywy pracowniczej, potem zaczęli się zrzeszać. No te koła młodych powstały parę lat temu, ja właściwie byłam jedną z tych też pierwszych osób, które dołączyły w tym czasie. Najpierw powstały właśnie komisje w Poznaniu i w Warszawie i też dużą sprawczość dało nam na zeszłorocznym zjeździe krajowym jeszcze powołanie właśnie takiej roli koordynatorki do spraw młodzieży. To też bardzo fajnie otworzyło i też pokazało, że związek jest gotowy jakoś przyjąć tych młodych, ale nie na zasadzie, żeby właśnie byli zapleczem związku, co często dzieje się na przykład w tych związkach dużych przy centralach, ale żeby byli swoim własnym autonomicznym ciałem, który po prostu jest równy innym związkowcom. No i to rzeczywiście się dzieje, te koła młode się bardzo rozrastają, też za sprawą właśnie naszej koordynatorki Gabrieli Wilczyńskiej. I chociażby no, najgłośniejsze sprawy to są oczywiście te okupacje dwóch akademików, czyli Jowity w Poznaniu i Kamionki w Krakowie, gdzie Jowita była no, ewenementem, myślę, jakby w tej skali współczesności w Polsce, jeśli chodzi o ruch studencki. I bardzo fajnie opisuje to książka, która zresztą powstała dzięki właśnie strajkującym studentom z Jowity, czyli Jowita zostaje historia 10 dni ruchu studenckiego. A mówię to dlatego, że ta książka jest też dostępna w PDF-ie za darmo, więc warto ją sobie zobaczyć, bo tam jest bardzo dużo materiałów. Ale jak sobie właśnie myślałam o tych kołach młodych, jak tutaj jechałam, no to mogłabym powiedzieć, jak to było chronologicznie i tak dalej z tymi dwoma akademikami, ale w sumie najbardziej takim, jednym z takich moim zdaniem najważniejszych aspektów tego było poruszenie w ogóle tego, że tak naprawdę w prawie polskim nie ma możliwości strajkowania, kiedy jest się studentem. W sensie nie ma takiego czegoś tak naprawdę jak studencki związek zawodowy. Chociaż to też funkcjonuje w niektórych miejscach za granicą, tego w Polsce tego nie ma. I właśnie to był na przykład bardzo ważny temat poruszany właśnie przy strajku w Jowicie, ale też w Kamionce, bo no, prawda jest taka, że studenci też najczęściej są pracownikami. I to takimi, którzy pracują w branżach, które jak Magda mówiła, są takie branże, gdzie po prostu bardzo ciężko jest się uzwiązkowić w takim tradycyjnym rozumieniu tego, tak? Mhm. Że rzeczywiście mamy jakieś te na przykład, nie wiem, prawa do strajku i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy reprezentatywni. A wynika no, z różnych badań to, że 60% studentów rzeczywiście przy okazji pracuje. Więc no, ci studenci muszą jakoś dociekać swoich praw. Są samorządy studenckie, ale jest też Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i to są te dwa ciała, które mają reprezentować studentów, ale rzeczywiście do tego nie dochodzi. Bo chociażby właśnie ten parlament...
Oni może bardziej te dwa organy jakby bronią tych praw takich dotyczących studiowania, edukacji, a nie zajmują się jakby całościowo tym, czego potrzebują studenci?
Ja myślę, że problem jest też taki, że jakby te dwa ciała są bardzo mocno związane właśnie z samą uczelnią, z samymi władzami uczelni. Też w jakiś sposób uczelnie, władze uczelni wpływają na przykład na skład Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i to jest problemem, a nie ma właśnie takiej niezależności, tak jak jest na przykład w związkach zawodowych, że to jest jakby osobne działo, które funkcjonuje w tej przestrzeni danego miejsca pracy, albo właśnie jakby to było w przypadku studiów, no to uczelni. Jakby no, samorządy studenckie i tego typu ciała dostają chociażby nawet pieniądze na określone rzeczy od władz uczelni. I jakby te powiązania wszystkie sprawiają, że te ciała nie mogą być niezależne. Tak, i one też nie są tak naprawdę, nie mają takiego wpływu też na te miejsca. I właśnie tym, o co walczą między innymi koła młodych, które zresztą bardzo dynamicznie się rozwijają i jesteśmy chyba najbardziej taką reprezentatywną, nie chyba, na pewno, grupą studentów, to są właśnie, jest to prawo do strajku studenckiego, bo teraz związki zawodowe z racji tego, że nie są uznawane za reprezentację tego typu, to nie mogą takiego strajku zwołać. I właśnie o to, żeby uznać w ogóle, co za tym idzie, te związki studentek i studentów. I to jest na przykład coś, co warto myślę wspomnieć właśnie. I o tym było też dużo mówione właśnie podczas tych okupacji.
Które się zakończyły
sukcesem.
Sukcesem.
Znaczy, ja to zawsze widzę w taki sposób, że na ten moment jest to sukces, ale jakby kolejne te kroki tak naprawdę muszą być monitorowane.
Czyli zostały obronione te domy studenckie, one zostają, studenci nie zostali z nich wyrzuceni, mają gdzie mieszkać.
Znaczy, ci studenci tak naprawdę już wcześniej byli wyrzuceni, bo te akademiki też już jakiś czas nie funkcjonowały. To jest ten problem, że jakby one wymagają odpowiedniego zainwestowania w nie czasu i pieniędzy, żeby one mogły znowu funkcjonować. I właśnie to jest też często coś, co nie widzi się, kiedy jest taka głośna sprawa, jak chociażby ten strajk okupacyjny, że ten sam strajk to jest taki moment, punkt w przestrzeni i w czasie, a wszystko, co jest przed i po, jest tak naprawdę tą rzeczywistą pracą. To, co już jakby nie ma tych kamer, nie ma tego szumu. Tak, to wszystko, żeby wcześniej doprowadzić do tego strajku, zebrać w ogóle tę grupę, przygotować się i wszystko to, co jest po, żeby utrzymać to, co zostało obiecane tak, przez władze uczelni.
Dobra, a jeśli chodzi o ruch lokatorski, co byś chciała nam powiedzieć?
Ja myślę, że tu Magda też na pewno może coś dopowiedzieć, bo Socjalny Kongres Kobiet od zawsze był związany, jak już tak troszeczkę, że tak powiem, wejdę w ten temat w ogóle tego kongresu, z ruchem lokatorskim, między innymi z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów, z Warszawskim Stowarzyszeniem Lokatorów, ale też innymi grupami. Ja właśnie działam w Łódzkim Stowarzyszeniu Lokatorów. To jest stosunkowo młode stowarzyszenie w porównaniu na przykład do tego wielkopolskiego czy warszawskiego, bo my działamy zaraz już 4 lata. Niemniej no, braliśmy udział też właśnie w zeszłorocznym SKK i tak naprawdę od początków działania tego Socjalnego Kongresu Kobiet właśnie te tematy lokatorskie były niejako taką drugą stroną tego samego medalu. Tak? Z jednej strony są prawa pracownicze, z drugiej lokatorskie. I dlatego też tym hasłem Socjalnego Kongresu Kobiet, tak naprawdę chyba nigdy się to hasło nie zmieniło, było o wyższe płace i niższe czynsze. Bo jakby jedno nie istnieje bez drugiego. Tak? Większość z nas musi się zmagać z tymi problemami, że no nie zawsze jest łatwo opłacić wszystkie te rzeczy związane właśnie z mieszkaniem. I też myślę, że ważną tutaj rolę gra właśnie to mieszkalnictwo społeczne, na które też kładzie nacisk, na mieszkalnictwo komunalne, ale też na przykład w zeszłym roku fajne było to, że dołączyły do nas TBS-y, czyli Towarzystwo Budownictwa Mieszkalnego, i rzeczywiście zaczęliśmy bardziej krążyć wokół innych tematów niż tylko prywatny najem i mieszkania komunalne. Rzeczywiście był już szerszy zakres, między innymi też akademiki, bo to wszystko jakby tworzy tą siatkę tego rynku mieszkaniowego i te wszystkie rzeczy przenikają ze sobą, wpływają na siebie, tak? Mniej mieszkań komunalnych oznacza większy udział tego rynku prywatnego, a co za tym idzie, większą swobodę w zwiększaniu czynszów, więc no jakby to wszystko jest ze sobą powiązane.
Jasne, tak, to prawda. Ja też parę odcinków wcześniej nagrywałam z Zosią Piotrowicz taką rozmowę o tym, że potrzebujemy alternatywy dla...
Słuchałam.
Właśnie dla takiego budownictwa nastawionego stricte na zysk, bo prawo do mieszkania jest podstawowym prawem socjalnym, które po prostu nam się należy i o które będziemy walczyć. A skoro już przywołałaś, Weronika, Socjalny Kongres Kobiet, to czy mogłabym Cię, Magda, teraz poprosić o powiedzenie, jakby jaka była geneza w ogóle SKK, czyli Socjalnego Kongresu Kobiet?
Pierwszy kongres Socjalny Kongres Kobiet odbył się w Poznaniu w 2017 roku i to była reakcja na dwie sytuacje. Pierwsza to kwestia odmowy podwyżek i potraktowanie przez nasze lokalne władze, pracownice budżetowe, które od lat się o te podwyżki starały, oraz o dofinansowanie głównie sektora opiekuńczego. I obecny prezydent Jacek Jaśkowiak, kiedy dochodził do władzy i zanim dochodził do władzy, obiecał, że sytuacja sektora budżetowego się zmieni. Zmienią się wynagrodzenia, zmienią się płace, ale że zostaną one też dofinansowane. Na przykład zwiększy się ilość miejsc w żłobkach. Generalnie ta cała sfera opiekuńcza ulegnie poprawie. To był też jeden z jego punktów w programie wyborczym. Kiedy jednak doszedł do władzy, okazało się, że jest jak zwykle. To znaczy, że tych pieniędzy nie ma i nie ma i nie ma. I musieliśmy czekać jeden rok i drugi rok i kolejne lata mijały, a pieniądze się nie pojawiały. I w końcu przyszedł taki moment krytyczny.
Moment przebudzenia.
Znaczy taki, kiedy stanęłyśmy trochę pod ścianą. I to był taki moment, w którym poznański czy wielkopolski kongres kobiet tym razem, tym naszemu prezydentowi, który stale odmawia dziewczynom wykonującym prace opiekuńcze i pracującym w ogóle w budżetówce podwyżek, one przyznały mu nagrodę dla najlepszego prezydenta w Polsce dbającego o równość i ogólnie dla najlepszego równościowego prezydenta. No i dla nas to był taki strzał w twarz, że w tym momencie, kiedy on to wszystko robi, kiedy my protestujemy pod urzędem miasta, kongres kobiet, no reprezentowany raczej przez interesy elit, no robi taką rzecz. Wtedy jeszcze, w tym 2017 roku, to nie było aż tak dawno temu, no panowało takie przekonanie, że Kongres Kobiet to jest po prostu głos wszystkich kobiet w Polsce, bo w zasadzie była to jedyna tak duża organizacja, która wypowiadała się na tematy ściśle związane z sytuacją kobiet na rynku pracy. Dlatego dla nas było to tak symptomatyczne i bolesne. Postanowiłyśmy odpowiedzieć jakoś na tą sytuację, na tą...
Zwrócić uwagę po prostu na wciąż pomijane prawdziwe, realne problemy.
Albo jeszcze jedna kwestia, bo w 2016 oczywiście wybuchł olbrzymi protest związany z pierwszymi wtedy zakusami do tego, żeby pierwszą próbą zaostrzenia jeszcze prawa do aborcji w Polsce. I po tych olbrzymich protestach, które chyba wszystkich zszokowały w 2016, zrodziła się takie przekonanie, że to kobiety pierwszy raz wyszły na ulicę. To było czytelne, znaczy to było słychać w mediach, kiedy głównie intelektualiści, elity wypowiadały się o tym, co się wydarzyło, że kobiety pierwszy raz wyszły na ulicę, bo są tak wkurzone na PiS, że one teraz masowo występują i będą protestować. A to była nieprawda, ponieważ sama w ogóle nazwa Strajk Kobiet i to, co kobiety mówiły w trakcie tych protestów, w jaki sposób się organizowały, miało bardzo mocne ekonomiczne podłoże. I dla nas, obserwując ruchy protestu rozmaite, które się pojawiały od czasów transformacji, było to oczywiste, że to jest po prostu raczej przelała się czara goryczy, ale że te protesty wybuchły też dlatego, że kobiety właśnie były na froncie bardzo wielu protestów i między innymi ruchu właśnie lokatorskiego od długiego, długiego czasu wstecz i od czasu transformacji cały czas zmusza się je do płacenia kosztów transformacji. Najpierw, później jakby przedłużających się, bardziej lekosiężnych kosztów transformacji i kolejnych kryzysów, które się pojawiały, bo obiecuje się nam stabilne życie, a cały czas zmagamy się z kryzysem. Czeka nas kolejny duży kryzys i pewnie będzie miał podobną sytuację, że ci, którzy mają najmniejszą siłę i którzy też jakby właśnie wypełniają te funkcje, w momentach kryzysu rezygnuje państwo, tak jak praca opiekuńcza, to że oni będą jakby z tego kryzysu nas ratować i płacić jego koszty. I dla nas właśnie te protesty, które wybuchły w Polsce w 2016 były pewnego rodzaju eskalacją. To znaczy to wszystko, o czym te kobiety mówiły, to się pojawiało już wcześniej. I żadna władza czasów transformacji, obojętnie jak się nie nazywała, nie była w stanie zapewnić kobietom dostatniego godnego życia, ani godnej pracy. Tylko cały czas spychała je na tą funkcję jakby palenia pożaru i zaciskania pasa za kryzysy. W warunkach kryzysu. Jacek Jaśkowiak miał zrobić inaczej, obiecał nam to, a zrobił po prostu tak samo jak wszystkie poprzednie władze i do dzisiaj to robi. I w pewnym momencie już byliśmy trochę zmęczone po prostu kolejnymi protestami i stwierdziłyśmy, że zrobimy tego typu kongres, bo potrzebujemy też, żeby nasze postulaty, to czego my potrzebujemy, to jakich zmian w życiu my potrzebujemy, żeby się nam lepiej żyło i naszym rodzinom, naszym bliskim, żeby to nabrało jakiegoś szerszego kontekstu, trafiało do przestrzeni publicznej, ale żebyśmy też ustaliły między sobą, co to jest tak naprawdę i mogły jakby te postulaty powtarzać i wspólnie na naszych zakładach pracy, w naszych organizacjach, w naszych lokalnych społecznościach o nie walczyć, domagać się ich, ale też jakby w jakichś przestrzeniach takich jak te duże demonstracje, żeby one tam po prostu wybrzmiewały.
Dokładnie. Myślę, że to jest mega ważne i że zaraz przejdziemy też chyba do tych postulatów Socjalnego Kongresu Kobiet, ale chyba bym chciała jeszcze raz właśnie podkreślić to, o czym mówisz, że to jest super ważne, że cięcia w budżecie państwa, czy w budżecie samorządów dotyczą najczęściej właśnie takich spraw socjalnych. Dostępu do służby zdrowia, dostępu do komunikacji miejskiej czy międzymiastowej, dostępu do placówek właśnie żłobków, przedszkoli, szkół, świetlic, stołówek, domów opieki, DPS-ów, opieki też właśnie z osobami starszymi. To jest też jakieś też kolejne wielkie wyzwanie, przed którym stoimy, z którym będziemy się musieli zmierzyć. Dostępu do edukacji i to jakby dostępu do mieszkań. I to wszystko najmocniej właśnie uderza w kobiety. To jest super ważne, żeby to podkreślić, że chociaż właśnie kobiety najczęściej są też aktywne, jeśli chodzi właśnie o organizacje aktywistyczne, o ruch lokatorski, o ruch związkowy i tak dalej. No bo to są problemy, które realnie po prostu dotykają ich i z którymi my na co dzień się po prostu mierzymy, więc najbardziej musimy o to walczyć, bo najbardziej nas to dotyka. Więc to jest super ważne, żeby to podkreślić. A teraz może właśnie jakbyśmy mogły te postulaty zebrać, takie najważniejsze. Czy odpowiadałam takie coś, żeby każda z nas rzucała jeden postulat po kolei?
Myślę, że tak.
To ja bym chciała zacząć od pierwszego i mojego ulubionego, czyli skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin. Nawet poszłabym krok dalej, może nawet do 30. Oczywiście bez obniżenia płacy. I to jest to też, o czym Magda już mówiła, jest, że spędzamy mnóstwo czasu w pracy, a mamy też często, tym bardziej my kobiety, drugą pracę, jak wrócimy do domu, bo musimy się kimś zaopiekować lub zaopiekować się domem lub zaopiekować się sobą, bo na przykład chorujemy. Też często nasze choroby są związane z pracą, więc to jest dla mnie super ważny postulat i bliski mojemu sercu. Tym bardziej, że uważam, że po tylu latach, kiedy pracownicy, robotnicy walczyli o skrócenie czasu pracy, naprawdę dawno już nie było skrócenia. I jak się cieszycie na weekend, słuchacze i słuchaczki, to pamiętajcie, że to nie jest tak, że dzięki Bogu jest weekend, tylko dzięki ruchom praw pracowniczych jest weekend, bo kiedyś nie było weekendu. I to jest w naszych rękach, żeby to osiągnąć, żebyśmy mogli pracować mniej. To mój pierwszy postulat, który chciałam przywołać.
A też do tego w ogóle my postulowałyśmy, żeby wliczyć też w czas w ogóle pracy, dojazd do pracy.
Dokładnie.
I to jest już w ogóle dla mnie.
To jest też game changer.
Tak, zdecydowanie.
Mhm. A co innego najważniejszego widzicie? Takiego najbardziej palącego?
Jeśli jeszcze tylko można wspomnieć o czasie pracy, kiedy zaczynałyśmy w ogóle Socjalny Kongres Kobiet, to ten postulat on się nie wziął znikąd. On wynikał z tego, że to pracownice żłobków chciały skrócenia ich czasu pracy do 25 godzin tygodniowo, tak jak to jest w przedszkolach. Mhm. No bo w przedszkolach, chociaż te kobiety nawet pracują często ze starszymi dziećmi, no to jest 25-godzinny czas pracy w żłobkach. Mhm. On był krótszy.
W przedszkolach.
W żłobkach był krótszy niż jest teraz, a teraz wydłużono go do 8. W 2011 wydłużono go do 8 godzin. Z 7 iluś, bo one przeszły spod ZOZ-ów na administracji miejskiej. I im zamiast ten czas pracy skracać, to się zwiększył. Zatem nie poszły podwyżki i dlatego dziewczyny postanowiły zareagować poprzez zorganizowanie się i dołączenie do związku zawodowego. I dlatego on pojawił się na naszej liście. Natomiast dlatego, że oczywiście bardzo duże poparcie wśród wszystkich osób znajdujących się wtedy na kongresie, no to chyba nam jest to było jako nasz znalazł się w czołówce postulatów. Wtedy jeszcze wydawał się abstrakcyjny, ale teraz w zasadzie przeszedł do pewnego mainstreamu. Mm-hmm. To znaczy o tym się mówi już, że ten czas pracy powinien zostać skrócony, bo jesteśmy przemęczeni. Tym bardziej jako naród, który pracuje bardzo długie godziny. Jesteśmy narodem, który pracuje najdłuższe godziny w Unii Europejskiej. Chyba tylko Grecy nas wyprzedzają. Ale takim kolejnym postulatem dla mnie jest oczywiście właśnie zwiększenie wpływu organizacji związkowych na organizację pracy i na harmonogramy. Te harmonogramy też są bardzo ważne dla kobiet. Znaczy to, że my nie mamy w ogóle wpływu na to, czasami w niektórych zakładach, nawet kiedy bierzemy urlopy, no to jest dla mnie bardzo, bardzo ingerujące, znaczy w nasze życie prywatne. Dużo się mówi o work-life balance. Proponuje się cały czas uelastycznianie czasu pracy, ale to uelastycznianie czasami powoduje uśmieciowienie, a nie to, że my mamy faktycznie wpływ na to, kiedy pracujemy i w jakich warunkach pracujemy. I my domagamy się tego, żeby jednak organizacja za sprawą organizacji związkowych móc wpływać zarówno na grafiki, jakoś je sobie ustalać bardziej pod to, jakie w danym momencie mamy potrzeby. Szczególnie ważne jest to dla tych kobiet, które mają dzieci, bądź zajmują się osobami starszymi. No i oczywiście chcielibyśmy wpływu na to, jak praca jest organizowana w ogóle, żeby była organizowana z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i w ten sposób, żebyśmy w niej nie umierali, nie tracili naszego życia i zdrowia. Bo na razie jest tak, że tracimy w niej nasze życie i zdrowie. No, przykładem jest taki Amazon, gdzie mieliśmy po prostu badania wydatków energetycznych, bo wychodziły przekroczenia, Amazon nic sobie z tym nie robi. Przekroczenia dwukrotne wydatku energetycznego, znaczy to, że w ciągu jednej zmiany wykonujemy tyle pracy, ile legalnie powinniśmy wykonywać w ciągu 2-3 zmian. To znaczy, że ta praca nas zabija. I to jest na porządku dziennym, nie tylko w zakładach produkcyjnych, ale o tym samym mówiły kobiety, które przyjechały z Konfederacji, ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy, pracujące w DPS-ach, czy domach opieki, prywatnych domach opieki, gdzie też te wydatki energetyczne są przekraczane, czyli praca nas zabija. I gdybyśmy skrócili ten czas pracy, połączyli to wszystko, mieli wpływ na organizację, moglibyśmy pracować, tworzyć te zakłady pracy w społeczeństwie, które nie jest przemęczone, które jest zdrowe, które jest szczęśliwe, zadowolone, może lubi swoją pracę, bo nawet jak nie lubi, to nie jest ona dla niego po prostu jakimś ciężarem, przez który codziennie budząc się wali głową przez pół godziny w ścianę. Co w ogóle przyczyniłoby się do tego, że nasze społeczeństwo będzie lepsze. Będzie się w nim wszystkim lepiej żyło.
Exactly.
I trochę nie rozumiem, dlaczego nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego punktu, kiedy tak właśnie jest. Mamy przykład społeczeństw, w których pracownicy mają dużo znacznie większy wpływ na organizację społeczeństwa i organizację pracy. Kraje skandynawskie na przykład. I chociaż aktualnie też w wielu kwestiach przechodzą kryzys, no to jednak żyje tam się znacznie, znacznie lepiej.
Mm-hmm. Takie ogólne poczucie po prostu stabilizacji i bezpieczeństwa takiej podstawy życiowej
i
jest zapewnione.
W krajach, w których nie ma dużych nierówności, mm-hmm, i takich klasowych i ze względu też na płeć, no to tam żyje się po prostu lepiej. Wszystkim. Wszystkim osobom, które tam funkcjonują. Jest też mniejsza przestępczość, jest większe zadowolenie z życia. No po prostu ludzie mogą się też, mają czas czy energię na to, żeby się rozwijać, korzystać z kultury, ze sztuki, edukować, dbać o swoje zdrowie.
Ogólnie
regenerować.
Marzenie.
Tak, to jest po prostu, no my pracujemy coraz więcej, jesteśmy coraz gorszego zdrowia. Mhm. Dlatego to skrócenie czasów pracy, ale też wpływ na organizację pracy jest kluczowe. I mam też do tego narzędzia w kodeksie pracy. Mhm. Wystarczy czasami po nie sięgnąć. Mhm. Niestety jest trochę tak, że jeżeli żądamy jakichś zmian od naszych pracodawców, a oni ich nie spełniają. Takie doświadczenie mamy też na przykład z referendum strajkowym, które organizowaliśmy i chcieliśmy organizować je wewnątrz Amazon, wewnątrz magazynów, ale Amazon postawił ochronę i nas po prostu nie puścił, więc nie mogliśmy zbierać głosów w referendum strajkowym. No to nie mamy żadnej instytucji odwoławczej. Wszyscy umywają ręce. Władze państwowe umywają ręce, nie mogą nic zrobić. Inspekcja pracy umywa ręce. W zasadzie nie ma za dużych narzędzi do tego, żeby wymuszać coś na pracodawcach. Zostaje nam sąd i prokuratura. Prokuratura umarza te śledztwa. Prawie 100%. Mhm. Zawiadomień do prokuratury składanych przez związki zawodowe jest umarzana w tym kraju. Co nas absolutnie, absolutnie jakby blokuje. Potem możemy iść do sądu, ale te sprawy trwają całą wieczność.
Czyli potrzebna byłoby też jakaś reforma tej ustawy o związkach zawodowych i przekazanie trochę większej jakby siły sprawczej.
Tak.
Na egzekwowanie też po prostu tego prawa,
co już
jest. Tak samo jest z ruchem lokatorskim, w sensie ustawa o ochronie praw lokatorów daje nam jakieś narzędzia, daje nam dużo praw, oczywiście też obowiązków, ale no, ani policja nie wie tak naprawdę nic o tym, na przykład czym jest nielegalna eksmisja. I tak samo sądy nie spełniają swojej roli, tak? To prawo jest, ale ono nie jest egzekwowane. To z tym też jest problem właśnie.
No właśnie z tych postulatów lokatorskich mam tutaj wypisany oczywiście tutaj zakaz eksmisji i właściwie to co mówisz, respektowanie tego zakazu, ale też to, o czym mówiłyśmy wcześniej, opracowanie trochę jakby nowych kryteriów przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych, no i w ogóle zwiększenie nakładów na to, żeby tych mieszkań było więcej po prostu.
Tak, i ten w ogóle odnośnie tego, żeby zmienić te kryteria, on jest bardzo takim niedocenianym postulatem, w sensie nieznanym trochę tematem, bo mam wrażenie, że trochę więcej mówi się o takiej luce związanej właśnie z tymi mieszkaniami komunalnymi, w sensie w ogóle należącymi do gminy, a tymi prywatnymi, w sensie wynajmowanymi i tymi własnościowymi. Bo jest taka grupa ludzi, ta, która jest tą najbardziej uboższą grupą ludzi, która może to mieszkanie socjalne lub komunalne otrzymać. I to, jakiej ono jest jakości, w jakim jest stanie technicznym, to jest jedna sprawa, bo najczęściej jest w tragicznym stanie technicznym. Ale druga jakby ta strona, to są te osoby, które mogą sobie zazwyczaj pozwolić na kredyt. I pomiędzy nimi jest taka szara strefa osób, które tak naprawdę nie stać ich ani na wynajem, ani na kredyt, ale też nie mieszczą się w tych normach na mieszkanie komunalne. Co ciekawe, na przykład u nas teraz w Łodzi od początku roku właśnie uchwałą Rady Miasta mamy jakby takie trzecie kryterium, czyli kryterium tych mieszkań po rewitalizacji. U nas się odbywa rewitalizacja obszarowa, no Śródmieścia głównie, a więc no te wszystkie kamienice są teraz oddawane, to też jak jest to jakości jakby remont, modernizacja, no to już jakby mniejsza, tak? To też jakby wychodzą straszne kwiatki i zresztą my się zawsze trochę śmiejemy, że jak słyszymy słowo modernizacja, to trochę już od razu są ciarki, bo nie wiadomo co to w ogóle będzie.
Fasada będzie ładnie wyglądać.
Tak, tak, dosłownie tak to jest. Ale właśnie te kryteria sprawiają to, że bardzo niewielka grupa ludzi może w ogóle liczyć na takie mieszkanie. mieszkanie komunalne. A w Łodzi akurat ta kolejka do mieszkań komunalnych, to z tego co pamiętam w zeszłym roku albo w tym, to było prawie 7 tysięcy osób. Mhm. Bardzo dużo. Jakby te osoby są już tam w tej puli i powiedzmy otrzymują to mieszkanie. A na przykład w Łodzi, ale też w innych miastach wojewódzkich problem jest taki, że te mieszkania zazwyczaj są w takim stanie, że wymagają ciągłych remontów, napraw. Chociażby przez wilgoć, grzyb, typ ogrzewania. Jakby to mieszkanie cały czas jest zawilgocone, je trzeba osuszać, trzeba tak naprawdę ciągle je odmalowywać, a to i tak są rzeczy bardzo kosmetyczne. Więc jakby to mieszkanie dostaje się niby z tym tańszym czynszem niż na rynku prywatnym, niby dla tych osób najuboższych, ale żeby tam w ogóle dało się mieszkać, żeby nie wchodzić sobie tak w kałuże na przykład gdzieś na podłodze i to nie jest nawet przerysowanie, bo dosłownie takie rzeczy się dzieją, no to trzeba w to mieszkanie wkładać bardzo dużo pieniędzy i zazwyczaj to i tak nie daje nic, bo stan samego budynku jest na tyle fatalny, że nie da się jakby pojedynczym lokalem, który będzie remontowany, sprawić, że te wszystkie problemy znikną.
I znowu jest przerzucanie odpowiedzialności na jednostkę.
Tak.
Z systemu na jednostkę. Okej, proszę tutaj, oto dajemy ci mieszkanie, no ale ono nie zostało wykonane na tyle dobrze, żebyś mógł w nim zamieszkać. No już jest po twojej stronie.
A czy w ogóle...
jakby to jest też jakby coś, czego musimy pilnować, nie?
Jak mogę jeszcze jedno zdanie, to problem w Łodzi, ale też w innych miastach wojewódzkich, ale to też taki jest typowo dla Łodzi problem, jest taki, że jakby te kamienice, nawet nie chodzi o to, że zostały źle wykonane, tylko one po prostu są przez tak długi okres czasu zaniedbywane, że tak naprawdę większość mieszkań komunalnych, które traci teraz Łódź, to są mieszkania, które są po prostu przeznaczone do rozbiórki, do wyburzenia. Mm. Bo one są już w tak fatalnym stanie, że zawalają się dachy, zawalają się sufity i wtedy po prostu miasto ma ten problem, że no trzeba gdzieś tych lokatorów z tego rozpadającego się budynku przemieścić i po prostu budynek przestaje istnieć.
Mm.
I to jest ten problem, że one po prostu przez lata zaniedbań są w tak tragicznym stanie.
Mm.
Tu niedaleko na Wildzie, nie wiem czy kojarzysz, ale pewnie tak. Jest takie miejsce, które nazywa się Osada Robotnicza. To jest przy Cegielskim.
No.
Nawet jak wpiszesz na Google Map, to wychodzi nazwa Osada Robotnicza. I to są mieszkania spółdzielcze, które niegdyś wybudowano dla robotników, którzy napłynęli do Poznania po tym, jak wbudowano tu Cegielskiego w XIX wieku. Cegielski, który potrzebował dziesiątek tysięcy ludzi do pracy, spowodował ten napływ robotników, dla których nie było mieszkań. Mieszkania były dla nich za drogie. Więc wtedy uznano, że mamy pracowników, którzy muszą gdzieś mieszkać, nie stać ich na drogie kamienice, wybudujemy całe ulice bardzo fajnych mieszkań, tanich mieszkań spółdzielczych dla robotników, żeby nie musieli jakby zmagać się z tymi cenami, które wtedy panowały. I to jest myślenie z czasów. Końcówka XIX, początek XX wieku. I ci ludzie faktycznie, no oczywiście potem przyszła wojna, część tych mieszkań musiała być skończona dopiero po wojnie. Te mieszkania stoją tam do dzisiaj i są naprawdę ładne, z ogródkami. Potrzeba nam powrotu do myślenia takiego, że mieszkanie ma po prostu zastąpić, jest potrzebą, która ma być zaspokojona.
Tak.
A nie produktem na rynku. I niestety kapitalizm spowodował to, że mieszkanie stało się bardzo drogim, luksusowym produktem. A nie podstawową potrzebą do zaspokojenia. Na szczęście, dzięki ruchom lokatorskim, przypłaconym niestety, ale bardzo krwawymi ofiarami, tak jak chociażby Jolanta Brzeska, mamy w tej chwili już jakby rozpowszechnianą w przestrzeni publiczną dyskusję i świadomość tego, że my potrzebujemy tanich mieszkań czynszowych, które muszą być wybudowane ze środków publicznych, czy przynajmniej przy udziale środków publicznych, czy pod kontrolą społeczną. Nie może to polegać tylko i wyłącznie na tym, że do deweloperów popłyną, nie jakiś kapitał i łaskawie coś wybudują.
Jasne, dokładnie. Dziewczyny, no chwilę już rozmawiamy, prawie godzinę. Czy zgodzicie się na ostatnią rundkę już po ostatnim postulacie? Ja bym chciała wyrzucić z tegorocznego Socjalnego Kongresu Kobiet taki temat, który zamykał w sumie dyskusję w tym roku, i to był panel poświęcony aborcji, i chodziło o to, żeby postarać się pomyśleć o aborcji jako prawie pracowniczym też i gdzieś tam połączyć tą walkę o no to podstawowe takie prawo kobiet do decydowania o swoim ciele, o swoim zdrowiu, o swoim życiu. I połączyć jakby tą walkę organizacji aktywistycznych, feministycznych z ruchem pracowniczym. Czy to się uda? Trochę wyniknęło z dyskusji, że to może być duże wyzwanie. Ale myślę, że co było ważne i co chciałabym też, żeby wybrzmiało tutaj, to żeby rzeczywiście zaprosić do takiej większego sieciowania się tych środowisk aktywistycznych, feministycznych z aktywistkami właśnie ruchu związkowego czy pracowniczego. Więc to jest, myślę, taka jedna rzecz, którą ja bym chciała jeszcze na koniec dodać.
Tak, ja się zgadzam z tobą.
A jeśli wy chciałybyście jeszcze coś na koniec powiedzieć, to jest ten moment.
Znaczy w sumie, jeśli chodzi o postulaty, to mam wrażenie, że tutaj bardziej był jakiś znowu taki ciąg myśli wszelakich. I mi chodzi po głowie już tylko chyba właściwie taka kwestia dla mnie osobiście ważna ze względu i na mój zawód i wykonywany i ze względu na moją prywatną jakąś sytuację. To jest właśnie kwestia też osób z niepełnosprawnościami. I to też było ciekawe w tym poprzednim Socjalnym Kongresie Kobiet, tym czwartym, że na tamtym akurat nam się udało złapać dość taką szeroką perspektywę. Jakby ten każdy kongres, mam wrażenie, ma trochę inny charakter i trochę co innego udaje się złapać. Akurat na tamtym ta perspektywa bardzo była szeroka i też udało nam się jakby złapać ten temat pracy opiekuńczej i prywatnej i zawodowej od dwóch stron. I tego, w jakiej kondycji i jakie w ogóle prawa i też możliwości zapewnia państwo osobom z niepełnosprawnościami i jakie możliwości, prawa i obowiązki daje państwo zazwyczaj, ale też czasami prywatne fundacje na przykład, właśnie tym najczęściej pracownicom. I to jest dla mnie chyba bardzo ważny temat, też zresztą związany właśnie z tym dofinansowaniem publicznego sektora, ale też tego, żebyśmy miały większą kontrolę nad tym, jak ten budżet istnieje w tym samorządzie, jakie są działania samorządu, bo w tych takich budżetowych sektorach, no to tak naprawdę walczy się zazwyczaj jednocześnie z jakąś na przykład dyrekcją, ale też z samorządem, z Radą Miasta. I to dla mnie było ważne właśnie w perspektywie tych praw związanych właśnie z niepełnosprawnością. Tym bardziej, że u nas na lokatorskich przecież dyżurach, czyli takim czasie, kiedy możemy się wymienić swoimi jakimiś doświadczeniami, pomóc pisać pisma itd., itd. A przychodzą też bardzo często emeryci, osoby w różnym wieku z niepełnosprawnościami, które właśnie takiej opieki też potrzebują. I chociażby nawet ta asystencja osobista to był na przykład jakiś tam postulat, który może bardziej temat, który jakoś próbowałyśmy dotknąć między innymi. No to są takie rzeczy, które wydają mi się, że powinny być oczywiste. A problem z osobami z niepełnosprawnościami jest taki, w sensie z nimi nie ma nic nie tak, tylko jakby z tym ruchem, który jest wokół nich, jest to, że no jakby ta mobilność i te możliwości są ograniczone. No jakby nam, osobom, które mają na przykład, są pełnosprawne w kwestii takiej mobilności, jest łatwiej pojechać z jednego miasta do drugiego, jakoś się skontaktować. A też często te opiekunki osób z niepełnosprawnościami są głosem tych osób, które nie są w stanie nawet się porozumieć ze światem. Bo niepełnosprawność to nie jest tylko taka, która, no nie wiem, w sensie niepełnosprawność ma bardzo wiele twarzy. I po prostu jest też jakaś rzesza osób, która nie będzie w stanie nawet powiedzieć, jakie ma potrzeby. I to są osoby, których język rozumie tylko najbliższa rodzina. I to chyba dla mnie też było takie ważne. I myślę, że to jest coś, co warto byłoby dalej jakby zagłębiać, ze względu na to, że no kobiety jednak przede wszystkim i w rodzinie, i zawodowo zajmują się właśnie starszymi i osobami z niepełnosprawnościami. Jasne. Tak.
Super ważne.
Tak, i zachęcamy w ogóle, żeby jednak śledzić też protesty z tym związane i też zmiany dotyczące wprowadzonych świadczeń i wspierać te protesty, bo one są bo one są ważne, bardzo ważne, szczególnie, że jesteśmy dosyć starzejącym się społeczeństwem, więc W krajach skandynawskich już się mówi o tym wprost, że większość z nas w pewnym momencie swojego życia doświadczy, doświadcza jakiegoś stopnia niepełnosprawności. Dlatego wszystko powinno być przystosowywane też pod taki stan, pod różnorodność związaną, tak, potrzeb wynikających z różnego stanu zdrowia. U nas jest to cały czas postrzegane w ten sposób, że jakoś te osoby z niepełnosprawnościami to jest jakaś mała, marginalna grupa, której tam potrzeby jakieś tam trzeba spełnić, ale ogólnie no to lepiej o tym za dużo nie mówić, a to jest tak, że po prostu powinniśmy nasze całe społeczeństwo przerobić na takie, które będzie, w których te potrzeby zawsze będą zaspokojane. To powinna być jakaś podstawa. Natomiast wracając jeszcze do tej kwestii aborcji, którą pewnie zakończę, no to wcześniej już oczywiście też poruszałyśmy tą kwestię, ale pierwszy raz zorganizowałyśmy panel, w którym wzięły udział dziewczyny z Federy i z Women on Wave. Trochę dlatego, żeby zachęcić do rozwijania ruchu feministycznego w Polsce i do tego, żeby ten ruch był jak najbardziej inkluzywny. Problemem ruchu feministycznego w Polsce jest to, że go nie ma. To jest w tej chwili kilka małych grup, które zajmują się tematami różnymi, bardzo ważnymi, ale one nie tworzą ruchu. Wcześniej mieliśmy do czynienia z kilkoma jakby środowiskami, ale najczęściej reprezentującymi inteligencję bądź elity, które czasami gdzieś tam na scenę wystawiały sobie robotników, żeby pokazać, że jesteśmy solidarne, jesteśmy tu wszystkie babki razem, ale nie jesteśmy. I w takiej sytuacji kobiety, te, o których Weronika też wspominała, z tych sfeminizowanych, najgorzej opłacanych branż, kobiety pracujące, wykonujące prace opiekuńcze, zajmujące się osobami, dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, były pomijane. I żeby one nie były pomijane, no to muszą być podmiotem tego ruchu. A żeby były podmiotem tego ruchu, no to muszą w nich uczestniczyć. Dlatego tak. Dlatego ważne jest tak dla nas, żeby stworzyć właśnie żeby działać razem na zasadach koalicji. Fajną mieliśmy odpowiedź od dziewczyn, bo już Federacja do nas zgłosiła, że chce razem z nami działać, ale są tutaj jeszcze dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza to taka, że klęską trochę protestów, które zaczęły się w 2016, które nazwaliśmy później strajkiem kobiet, było to, że chociaż nazywał się on strajkiem kobiet, tam nie było żadnego strajku, bo demonstracja nie jest strajkiem. Nasze koleżanki z Hiszpanii, z Włoch są w stanie zorganizować strajk generalny.
Gdzie tak nie idą do pracy po prostu.
Tak, tak jak strajk studentów.
Tak.
My nie. My nie mamy takiego prawa. W zakładzie pracy zorganizowanie strajku graniczy z cudem ze względu na to, w jaki sposób sformułowane są zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nawet nie mamy ustawy o strajku. Mamy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych tak, żeby nie doszło do strajku. I ona faktycznie jest tak skonstruowana, żeby tego strajku nie doszło i nie mamy prawa do strajku generalnego. Nie możemy strajkować o żadne kwestie polityczne bądź te, które nie są związane po prostu z naszym zakładem pracy. No i to jest dosyć duży problem, bo to jak bardzo nas ogranicza, jeśli chodzi o nasze możliwości. I żyjemy w takim momencie, w którym w zasadzie jutro może się wydarzyć wszystko. Dlatego uważamy, że lepiej tych narzędzi mieć jak najwięcej, a jak najmniej. I jest to taki nasz wspólny punkt w agendzie z organizacjami feministycznymi, żeby ten strajk był możliwy do przeprowadzenia w takich kryzysowych, podbramkowych sytuacjach, jakich doświadczyliśmy niedawno. A druga kwestia to jest taka, że feminizmu najbardziej potrzebują kobiety z rodzin robotniczych. Natomiast często jest tak, że te kobiety, które są widziane jako jakby działają jako, czy przedstawiają się jako feministki, to są jednak kobiety z elit.
I on został polityczki albo bizneswoman.
Tak. No, niestety ten, szczególnie w naszym feministycznym środowisku, czy te feministyczne grupy, które funkcjonują w Polsce, często kobiety z rodzin robotniczych, pracownice pomijają. Mówią o nich, ale no, one nie są podmiotem jakby do budowania ruchu feministycznego. Tak samo doskonale o tym wiemy, że jeśli chodzi o kwestię aborcji, to przecież delegalizacja aborcji w Polsce która bardzo też wpłynęła na dostęp po prostu do opieki medycznej okołoporodowej w Polsce, no to najbardziej dotyka kobiety z rodzin robotniczych, te, które nie mogą sobie pozwolić na prywatną hospitalizację, prywatną opiekę zdrowotną. Dlatego one są podmiotem tego wszystkiego, o czym te grupy mówią. Jeśli chcemy, żeby ten ruch był naprawdę sprawczy i naprawdę silny, no to sprawmy, żeby był on masowy i żeby docierał do tych i włączał te osoby, i był tych osób, które najbardziej go potrzebują i których też on potrzebuje. No bo czasami widzimy to po manifach, prawda? Że no w tym roku akurat
manifa,
tak, dokładnie. Ale przecież przez tyle lat, kiedy nie było jakichś takich dużych trzęsień ziemi w Polsce, no wtedy małe grupy się spotykały, wychodziły po 100 osób, potem 30 osób.
100 w ogóle.
No właśnie. Ale to były takie strzały, żeby się spotkać, żeby zrobić tą manifę i o wszystkim zapomnieć. Wtedy były jakieś listy do różnych związków zawodowych, przyjdźcie, ale jeśli nie ma tej pracy na co dzień, no to się nie wydarzy tylko na manifę.
Mhm. Czyli potrzebujemy po prostu nauczyć się strajkować i zapewnić sobie prawo do tego strajku, bo możemy przypomnieć legendarny strajk na Islandii, gdzie kobiety po prostu przez... nie wiem, czy to był jeden dzień, czy dwa dni, po prostu wymówiły służbę w pracy i w domu i kraj został sparaliżowany i no...
Tak.
Ja nie chcę tu nikogo straszyć, ale tak będzie.
Tak i w ogóle myślę, że to jest bardzo ładna klamra tego w ogóle, o czym mówiłyśmy, o tych postulatach, że tak naprawdę to prawo strajkowe na pewno byłoby nam, w sensie nie byłoby nam tak odbierane, gdyby ono nie było taką siłą.
Exactly.
Tak i też dlatego tak naprawdę działanie w tym ruchu pracowniczym jest też działaniem na korzyść kobiet, po prostu. I to, to jest jeden z tych też postulatów, które najbardziej jakby jako SKK i w ogóle Związek Zawodowy postulujemy.
Jest taka dyskusja, która jest dla mnie kwintesencją tego właśnie braku ruchu feministycznego w Polsce i to jest dyskusja o emeryturach, w której bardzo dużą rolę odgrywają intelektualiści. Intelektualiści w Polsce zawsze jakby jako taki punkt odniesienia stawiają sobie jednak liberalną perspektywę, na przykład na emerytury. I o emeryturach w Polsce to była dyskusja, której słuchałam 3 dni temu w Talk FM. Dotyczyła akurat migracji, ale skończyła się na emeryturach, na wzroście wieku emerytalnego ponownym jako odpowiedzi na problemy demograficzne w Polsce. Uczestniczyły w niej jeden mężczyzna i 2 kobiety plus prowadzący i szczerze mówiąc ten mężczyzna jakby bronił tej idei, żeby może nie jednak nie podwyższać wieku emerytalnego, bo jeżeli będą dobre warunki pracy w poszczególnych zakładach, to przecież kobiety tak zostaną w nich dłużej i ten faktyczny, jakby realny wiek emerytalny będzie się wydłużał, więc nie potrzeba jakby go zmieniać tylko formalnie. Natomiast 2 panie, ekspertki, ekonomistki, twierdziły, że trzeba wydłużyć wiek emerytalny. I wcześniej on spotkał się z taką krytyką, ponieważ no, ludzie nie byli świadomi tego, jak bardzo tego wydłużenia wieku emerytalnego potrzebują, bo każda racjonalna jednostka przecież chce pracować jak najdłużej i chce, żeby ten wiek emerytalny większy i wie, że potrzebujemy tego jako nasze, jako gospodarka, jako żeby fundusz emerytalny no, nie padł i się nie rozkwasił, no to my musimy wydłużyć ten wiek i jeżeli będzie odpowiednia kampania uświadamiająca masy, jak bardzo potrzebują wydłużenia wieku, to na pewno emerytalnego, szczególnie dla kobiet, to się uda. I to jakby, to są takie strzały w bardzo różnych dyskusjach, że jakby to się przyjmuje w pewnych kręgach jako coś oczywistego. Trzeba wydłużyć wiek emerytalny, żeby emerytury były wyższe dla kobiet.
Nie ma Można też obniżyć koszty życia, tak podsunę taki pomysł.
No. Albo obniżyć wiek emerytalny mężczyzn. Zrównać z kobietami.
Albo.
Ale
na pewno wydłużenie wieku emerytalnego nie jest jedynym rozwiązaniem.
Kobiety mają niskie emerytury, bo po prostu mało zarabiają.
Exactly.
Bo pracują w systemizowanych zawodach, gdzie są niskie płace, a jeśli w innych, to też mało, najczęściej zarabiają mniej. To nie dlatego, że są różnice płac w wynagrodzeniach między kobietami, mężczyznami na tym samym stanowisku, ale często też dlatego, że po prostu mniej zarabiają, więc biorą L4, opiekę na dzieci, macierzyńskie, wychowawcze i to wszystko.
I
opiekę na babta, później opiekę nad teściowymi i swoimi rodzicami i to wszystko obniża im płace i przede wszystkim ale my przede wszystkim powinniśmy więcej zarabiać. Gdybyśmy mieli prawo do strajku, to może byśmy więcej zarabiali, a nie byłoby w ogóle tego tematu. Ale niestety zarabiamy mało, mamy niskie emerytury. I wydaje mi się, że to, że cały czas taka liberalna narracja gdzieś tam po prostu funkcjonuje, jest przekazywana, no głównie właśnie przez dziennikarzy, przez jakieś elity. I ona funkcjonuje jako racjonalna, jako ta, która jest odpowiedzialna, racjonalna, do której powinniśmy dążyć. To jest też wynik tego, że nie mamy klasowego ruchu feministycznego i że nie ma tej dyskusji, nie ma punktu odniesienia. Nikt po prostu nie wrzuca klasowej, feministycznej narracji w przestrzeń publiczną.
Okej. Okay. Myślę, że to jest też super ważne, co powiedziałaś teraz na koniec i że jakby też zdiagnozowałaś parę problemów rzeczywiście z ruchem feministycznym w Polsce. Takim problemem, który ja widzę, to jest to, że no ta dyskusja jest o feminizmie, o jego roli, o jego najważniejszych problemach jest trudna, no bo tych wizji jest wiele, po prostu. Nie ma jednej recepty na feminizm i nie ma jakby jednej drogi, którą powinien on iść. Powinien być to właśnie wielogłos. Powinniśmy się słuchać nawzajem, słuchać swoich potrzeb, zastanawiać się, które są najbardziej palące, ale przede wszystkim nastawić się na myślenie takie różnorodne, na myślenie o różnych perspektywach. No i chyba na koniec chciałabym powiedzieć, że to jest jakiś taki apel, że po prostu słuchajmy się nawzajem. No i że mamy nadzieję, że polityka pójdzie w końcu za głosem kobiet.
Tak, i myślę w ogóle, że związek zawodowy jest właśnie takim miejscem, gdzie możemy się słuchać. Gdzie nie ma tej akcji, reakcji, tylko rzeczywiście spotykają się osoby i kobiety przede wszystkim o różnych potrzebach. Więc
można tam rozmawiać po prostu i słuchać. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
Ja też dziękuję i zachęcam do przyłączenia się. Zachęcam wszystkich i wszystkie do tego, żeby chciały mieć sprawczość, a taką właśnie sprawczość, jaką budujemy w związkach zawodowych, czy w różnych organizacjach lokalnych, studenckich, lokatorskich i różnych innych, do których mamy dostęp, bądź których potrzebujemy.
Nie tylko przychodzenia na demonstracje, ale też po prostu tworzenia ich. Myślę, że to jest też to.
Tak, super. Dzięki bardzo.
Do usłyszenia.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.